Radio Józef trwa audycja Dom Rodzinny. W każdą środę po 19:00 przypominam, dzisiaj moim gościem jest pan Rafał Waszkiewicz, moderator Akademii Familijnej. Przypominam stronę internetową www.akademiafamilijna.pl. Co 3 tygodnie spotykamy się z moderatorami Akademii Familijnej. Rozmawiamy o wychowaniu dzieci po prostu, a dzisiaj o roli autorytetu i konsekwencji rodziców. Jak ten autorytet budować? Jesteśmy przy tym pytaniu. Jak rodzic ma budować autorytet, pamiętając jednocześnie o tym, że ma autorytet z samego faktu, że jest rodzicem, ale później ten autorytet, który ma się opierać na kompetencji rodzica.
Więc tak, najpierw wychodzimy od tego, że niezbędne jest to przekonanie rodziców, że mogą mieć autorytet.
Tak.
I teraz jak już wiedzą, że mogą, to powinni ćwiczyć. Trzeba też pamiętać, że nie ma dzieci z natury posłusznych albo nieposłusznych. To, czy dziecko jest posłuszne, czy nie, jest efektem procesu wychowania.
A to bardzo, powiem szczerze, może zdziwić niektórych, bo bardzo często się mówi, ale pani ma takie właśnie grzeczne dziecko, oj, pewnie takie się urodziło, a drugie, ale się, od razu się na pewno urodziło buziak.
Oczywiście, że są łobuziaki z natury. Ja mam na przykład 2 córki, z których każda jest całkowicie inna, w tym jedna jest łobuziakiem. Natomiast bycie, to czy dziecko jest bardziej aktywne, czy mniej aktywne, czy jest bardziej żywe, czy jest bardziej, czy się wyraża bardziej bezpośrednio, czy komunikuje się z nami w sposób bardziej zawoalowany, te wszystkie różnice nie mają bezpośredniego związku z tym, czy jest posłuszne, czy nie. To, czy dziecko wykonuje nasze polecenia, czy przestrzega zasad, które są w domu, bo posłuszeństwo nie polega tylko na tym, że dziecko robi to, co my mu powiemy, tylko że robi to, co należy, prawda? To nie zależy od tego za bardzo, od jego charakteru, tylko jest efektem procesu wychowania. Oczywiście ten charakter trzeba uwzględniać, bo wychowujemy każde dziecko, nie ma jakichś ogólnych recept. Potem potrzebny jest przykład rodziców. Więc po pierwsze, rodzice sami postępują zgodnie z tym, czego wymagają. Jeżeli w naszym domu modlitwa, posiłek zaczyna się i kończy, na przykład modlitwą, ale ma na przykład oznaczoną porę początku i końca. Ale tata przychodzi spóźniony i jeszcze zapina koszulę, mankiety, albo wychodzi w połowie, żeby obejrzeć wiadomości, bo jest 19:30, niech się nie spodziewa od dzieci, że będą posłuszne i że jego autorytet w ten sposób rośnie. Po drugie, właśnie zdolność do poprawy. Rodzice popełniają błędy, dzieci to widzą.
I jeżeli to jest wychowawcze.
To jest bardzo wychowawcze, jeśli rodzic potrafi się poprawić i potrafi przeprosić, kiedy trzeba. Po trzecie, trzeba znaleźć sposób na okazywanie posłuszeństwa, my dorośli, bo trzeba dać przykład. I my chrześcijanie mamy dużo łatwiej, bo możemy na przykład okazać posłuszeństwo Bogu, właśnie modląc się przed posiłkiem, mężowi, żonie, szacunek i posłuszeństwo, prawda?
Czyli, że rodzic też jest posłuszny komuś.
Też jest. Mhm. Bo taka jest prawda, tylko żeby niech to dzieci zobaczą, bo mamy swoich szefów, mamy swoje żony, swoich mężów i jest Pan Bóg. Potem wymaganie. Kto kocha, ten wymaga. Bez wymagania nie ma miłości. Każdy z nas to wie, prawda? Czy zadalibyśmy sobie pytanie, czy kocha mama, która pozwala jeździć 2-letniemu dziecku na trójkołowym rowerku po trasie łazienkowskiej, bo chce? Powiedzielibyśmy, że oczywiście nie.
Nie, tak.
Że oczywiście nie. Więc to jest przykład bardzo trywialny, natomiast życie wymaga kilku takich prostych zasad, jak na przykład, że nie jeździmy rowerkami po trasie łazienkowskiej i innych, które dotyczą naszego życia. Te zasady muszą być w domu ustalone i ściśle przestrzegane.
No to taki przykład bardzo abstrakcyjny pan podał. Wiadomo, że większość rodziców powie, nie, moje dziecko rowerkiem nie może jeździć po trasie łazienkowskiej. No, a coś takiego bardziej bliższego rodzinie, coś takiego, co często budzi właśnie pytania. A no rzeczywiście, czy ja powinnam tego dziecku zabraniać, czy nie? No właśnie, chociażby nie jedzenia słodyczy przed obiadem.
Więc jest, trzeba pamiętać tak, że mamy konkretne dzieci zawsze, wychowujemy konkretne dzieci w konkretnym wieku. Te zasady, o których mówimy, które służą do kształtowania autorytetu również i do organizacji naszego życia, dotyczą zawsze konkretnej rodziny i dzieci w konkretnym wieku. Na razie prowadzimy w Warszawie kursy dla małych dzieci. Od 0 do 3 i zaczynamy do 6 lat. Więc w przypadku takich dzieci to tak naprawdę życie rodzinne i ich życie w rodzinie koncentruje się wokół takich codziennych spraw, jak właśnie, czy wstajemy punktualnie, że sprzątamy, ścielimy łóżka, sprzątamy, nie wychodzimy z domu, jak jest bałagan, że ktoś nakrywa do stołu, ktoś sprząta po posiłku, że ktoś rozpoczyna posiłek, na przykład właśnie modlitwą. I tak dalej.
To są takie bardzo praktyczne rzeczy. Po posiłku jest deser, a nie słodyczy przed posiłkiem.
Tak, to są te nasze zasady. Mm-hmm. To nie chodzi nam tu o jakieś takie bardzo wymyślne filozofie, prawda? To są nasze życie dotyczące tak naprawdę jedzenia, spania, porządku i higieny. W przypadku małych dzieci to ściśle. W przypadku starszych to się oczywiście rozbudowuje, prawda? Szczerość i tak dalej. Więc rodzice te zasady muszą ustalić. I one muszą być bardzo jasne. Nie może być ich za dużo, tak żeby się dało przestrzegać. To taka bardzo praktyczna wskazówka. Nie możemy dzieciom stawiać nierealistycznych wymagań. Potem zawsze implementujemy, czy wcielamy te zasady w życie z wielką miłością. Rodzina to nie jest wojsko, prawda? To jest miejsce, gdzie się kochamy i gdzie właśnie żyjąc razem wzajemnie wzrastamy, pomagamy sobie wzrastać, więc tą miłość trzeba okazywać. Dzieci nie tylko musimy je kochać, ale muszą to wiedzieć, prawda?
Ale to też dzieciom trzeba to mówić, czy bardziej okazywać przytuleniem?
Miłość? Każdy z nas wie, jak się okazuje miłość. Mówić też, ale okazywać też. Dzieci, punktem wyjścia jest taka bezwarunkowa akceptacja. To muszą wiedzieć, prawda? Że my kochamy to dziecko dlatego, że jest. A nie dlatego, że jest na przykład bardzo grzeczny. Albo...
No właśnie, i tutaj pan dotknął moim zdaniem bardzo czułego tematu, bo dla pana takie oczywiste, każdy wie, jak potrafimy swoje dziecko kochać. Ja myślę, że wiedzą to rodzice, którzy byli kochani. A ci, co mieli problem na przykład w swoich rodzinach z okazywaniem uczuć i okazywaniem tej miłości, mogą też mieć problem w okazywaniu tej miłości w stosunku do swoich dzieci. No właśnie, i często jest tak, że przytulę cię, pogratuluję ci, kiedy? No właśnie. Byłeś grzeczny i posprzątałeś swój pokój, ale jak nie posprzątałeś pokoju, to ja ciebie nie będę przytulać na przykład przez najbliższe dwa dni i już cię nie kocham. Ja często słyszałam ze strony mam, nie kocham cię, jak nie posprzątasz pokoju, to ja cię nie kocham. Nie przytulaj się do mnie.
Kwestia motywacji i kar, nagród i kar, to znaczy miłość to nie jest nagroda ani kara, prawda? Miłość zawsze jest. Takich słów ja bym nie używał wobec dzieci i takich argumentów. Mam nadzieję, że dzieci to biorą w nawias, że trochę widzą, kiedy jesteśmy bezradni i mówimy od rzeczy, bo jeżeli mama mówi do dziecka, że nie kocham cię, bo nie posprzątałeś pokoju, to oczywiście tak nie myśli przecież.
No mama to tak jest, nie myśli, a często tak mówi, ale nie jestem przekonana, czy dziecko to rzeczywiście do końca wie.
Natomiast nie ryzykujmy, lepiej tego nie mówmy dzieciom, lepiej niech zawsze wiedzą, że je kochamy bez względu na wszystko.
No właśnie, to jest bardzo ważne, co pan powiedział, że miłość nie jest jakąś nagrodą lub karą. Nie. Ona po prostu powinna być cały czas, nieustannie we wszystkim, co robimy.
Kiedy brakuje miłości i akceptacji, to autorytet przeradza się w despotyzm. Bo my zawsze musimy, punktem wyjścia zawsze w stosunkach między nami dziećmi jest miłość i akceptacja bezwarunkowa. Bezwarunkowa. Tylko wtedy możemy im pomóc. Są rzeczy, które zabijają ten proces, na przykład rywalizacja pomiędzy rodzicami i dziećmi. Nigdy...
To rywalizacja między rodzicami, rozumiem między rodzicami, ale między rodzicami a dziećmi?
Zdarza się, że rodzice na przykład próbują takiego ćwiczenia kto kogo, prawda? Zwłaszcza rodzice starszych dzieci. I to będzie na moje. Po prostu dlatego, że na moje, prawda, wyjdzie. Nie pójdziemy tam, tylko pójdziemy tam. Nie wyjdziesz o tej, tylko o tej godzinie, prawda?
No ale może mylą to z konsekwencją.
Może mylą to, ale to chodzi o motywację rodzica. Zawsze motywacją rodzica jest pomoc dziecku, a nie to, żeby wyszło na jego, żeby dziecko się posłuchało, to przecież nie jest celem w sobie, prawda? Tylko celem jest to, żeby to dziecko wzrastało. Potem zawsze trzeba uwzględniać, w jakim wieku są nasze dzieci. Na przykład trzeba wiedzieć, że dzieci 2-3-letnie się buntują, a potem, że ten bunt wraca w wieku mniej więcej 8-9 lat, bo na razie rozmawiamy o takich małych dzieciach. I że dzieci będą się buntowały przeciwko naszym zasadom, natomiast właśnie my, towarzysząc im z miłością, pomagamy im ten bunt przetrwać i jednak się podporządkowywać. Jak mówimy o konsekwencji, to powiedzmy jeszcze w jednym aspekcie, że bardzo ważna jest jedność między rodzicami. Co do tych zasad, to dzieci muszą widzieć, że my jesteśmy jednym frontem i nie ma żadnej niezgodności. Może być różnica stylów. Mama wymaga inaczej, tata wymaga inaczej.
Tata bardziej w surowy sposób, mama taki z tą większą...
A to bywa przeróżnie. Zależnie od... Często właśnie ojcowie popuszczają,
prawda? Pokazałam stereotyp. No tak. No,
mają także, zwłaszcza nieobecni
ojcowie. W stosunku do dziewczynek.
Ja powiem szczerze, nie mam porównania, mam same dziewczynki, ale często jest tak, że mamy są właśnie, jako będące takie na co dzień z tym dzieckiem bardziej wymagające, a ojcowie w weekend chcą popuścić. Ale tak jak powiedziałem, tu nie ma, ja bym nie szukał tu jakichś takich uniwersalnych formuł, natomiast na pewno musi być jedność celów i jedność zasad. Może różnice mogą dotyczyć stylu.
Czyli tak naprawdę to wszystko, te wcześniejsze zasady, które wyznaczamy, aby nasz dom dobrze funkcjonował, muszą być razem wcześniej, że tak powiem, potocznie obgadane, czyli między rodzicami one muszą być ustalone przez nich. Nie nagle, że mama wychodzi z jakimiś zasadami, a tata wchodzi i mówi, czy to aha, jakie zasady są, niekoniecznie musi się
często nie doczyta, bo czasami mama pokazuje i tata mówi, że czytał, a nie doczyta. My, jak ćwiczymy z rodzicami w Akademii Familijnej, to wymagamy tych rozmów. Uczymy, staramy się przekazać, że warto rozmawiać, że ten plan musi być wspólny, nie tylko dlatego, że jest zatwierdzony wspólnie, dlatego, że jest wypracowany wspólnie. Bo rodzice też nie są obiektywni, prawda? Nawet to, że oboje się wypowiedzą na temat konkretnego, bo plan zawsze dotyczy konkretnych dzieci, tak. Konkretnej rodziny. To, że będzie efektem przemyśleń obojga rodziców spowoduje, że będzie doskonalszy. Będzie bardziej wolny od jakichś subiektywnych ocen. Wreszcie chciałem jeszcze powiedzieć, żeby to nie uciekło, że jest bardzo potrzebny jest dobry humor. Dobry humor cały czas. To powinni sobie rodzice zadawać jako ćwiczenie, mieć żart na powrót z pracy, unikać narzekania, pokazywać te cele dzieciom jako atrakcyjne, jakby stwarzać taką atmosferę wesołej walki, takiej radosnej, nie ukrywając trudności, bo wszystko co dobre kosztuje, ale pokazywać całe to nasze życie i cele, które dzieciom stawiamy jako możliwe do osiągnięcia w radosnej atmosferze. Ktoś powiedział, że zły humor postarza i odbiera prestiż. Nie, wydaje mi się, że bardzo do mnie przemawia to zdanie, ja sobie skądś je zanotowałem, że trudno jest mówić o autorytecie kogoś, kto narzeka i jest niezadowolony. I trudno jest mówić o wykonywaniu autorytetu, czy o wychowywaniu do posłuszeństwa przy braku dobrego humoru i takiej pozytywnej wizji. Że dziecko czuje się właśnie kochane i pozytywnie motywowane do posłuszeństwa.
To bardzo ważne. Do tego dobrego humoru wrócimy już za kilka minut. Przypominam Ci, rozmawiamy o roli autorytetu i konsekwencji.